Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj moim gościem jest Ola Gazda. Witam cię, Olu.
Cześć, Gosiu.
Tak, chciałam cię przedstawić jako panią architekt, bo skończyłaś architekturę, ale jak myślę o tym, co teraz robisz w kościele, to ta architektura przeszła w inną fazę. Projektujesz, ale coś, z czego my korzystamy jako kościół, no i oczywiście dajemy też to do publicznego użytku, gdybyś mogła zaprezentować kilka z tych rzeczy, przy których pracowałaś.
Tak, w redakcji Idź Pod Prąd zajmuję się właśnie wydawnictwem, to znaczy tą graficzną stroną wydawnictwa i mamy troszkę na koncie takich publikacji, między innymi ta książka Zamiast Darwina, prosto i w skrócie. To jedna z takich ostatnich publikacji, które miałam właśnie taką przyjemność z moją siostrą nad nią pracować. Gosia tłumaczyła tekst, ja oprawiałam graficznie. Sporo właśnie jest w ofercie naszej kreacjonistycznych pozycji, czyli tych, które się odwołują właśnie do Boga Stwórcy. Tu jest z kolei doktorat Gosi, mojej siostry, i książka dla dzieci Na tropie stworzenia.
Tak, no to są rzeczywiście fajne takie pozycje z tego względu, że odświeżają taki temat, który tak w szkołach funkcjonuje, czyli właśnie pokazywanie Boga, który jest stwórcą, tylko później gdzieś tam w miarę dorastania dzieci przeżywają pewnego rodzaju dylemat, bo na biologii są uczone ewolucjonizmu i ten Bóg stwórca gdzieś nie mieści się w tych ramach, które są do pojęcia przez dziecko. Mhm. Ale wiem, jak rozmawiałyśmy wcześniej, że dla ciebie ważna była też jakaś książka kreacjonistyczna, gdy byłaś dzieckiem. Co to takiego było?
Tak. To była książka 6 pracowitych dni. Taka książeczka dla dzieci, bardzo ładnie wydana i mam z nią właśnie wiele takich dobrych wspomnień, że lubiliśmy nad nią siedzieć we trójkę i właśnie, no ja szczególnie oglądać wtedy te obrazki, bo rzeczywiście jest bardzo ładnie wydana i tak z pomysłem.
Jest to taka inspiracja dla rodziców chrześcijan, którzy właśnie nie wiedzą, od czego zacząć to pokazywanie dziecku wielkości Bożego stworzenia. Mhm. Wiadomo, sama Biblia często jest taka zbyt trudna, żeby ją czytać w takiej wersji dla dorosłych, ale właśnie te książki na pewno przybliżają tą tematykę. Olu, ty miałaś taką niezwykłą okazję, żeby urodzić się w rodzinie, gdzie rodzice zostali chrześcijanami. Mówię to tak troszkę może kontrowersyjnie, bo w Polsce większość ludzi jest katolikami i nie jest to jednoznaczne, że każdy katolik jest chrześcijaninem, chociaż tak się mówi. I właśnie chciałam, żebyś ty opowiedziała o tym, w jaki sposób ty przypominasz sobie, że rodzice mówili ci o tym, że wybranie Jezusa jest decyzją, że chrześcijaninem się człowiek staje, a nie rodzi, tak jak w kościele katolickim rodzisz się katolikiem.
Mhm. Jak dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy rodzice przyszli do nas do pokoju, to mieliśmy taki pokój, że we trójkę zawsze przebywaliśmy w nim i tak poprosili, żebyśmy usiedli i wtedy powiedzieli nam właśnie o tym, że oni podjęli taką decyzję, bo też pamiętam trochę ten czas, kiedy rodzice byli katolikami, kiedy chodziliśmy do kościoła, ale to są jakieś takie tylko migawki w pamięci.
Bo ty ile lat miałaś wtedy, gdy
to rodzice... było tak 5-6 lat. Wiem, że miałam iść do zerówki, więc bliżej 6. I wtedy właśnie rodzice tak siedli z nami i powiedzieli, że uwierzyli w Jezusa. Tak dokładnie nie pamiętam, co powiedzieli, ale jakby z tej rozmowy na pewno pamiętam to, że to jest wybawienie od piekła i też wiedziałam, że no nie chcę się znaleźć w piekle. I pamiętam, że po tym wieczorze chyba tak każdy z nas poszedł gdzieś tam do siebie i chyba każdy z nas wtedy taką modlitwę miał do Boga. czy do Jezusa. Ja miałam do Boga, bo to też jest istotne akurat w tej historii, że poprosiłam, o Panie Boże, wejdź do mojego życia. Nie?
Mhm. Tak, niektórzy uważają, że łatwiej jest takim dzieciom, które przychodzą na świat właśnie w tych rodzinach, gdzie rodzice już wierzą w Jezusa, wiedzą, że to jest decyzja, że ona, ta decyzja skutkuje wiecznym przebywaniem z Bogiem w niebie po śmierci, jeżeli człowiek uwierzy w Niego. Ale właśnie tak sobie sama się zastanawiam i ciekawi mnie, jak z Twojej perspektywy to wygląda. Czy Ty rzeczywiście, ile Ty rozumiałaś z tej dobrej nowiny, czy co później się tak odbijało w Twojej historii, w takim sensie, gdzie miałaś jakieś takie wątpliwości, a gdzie miałaś pewność w tym przekazie o zbawieniu?
Myślę, że ja wtedy nie zrozumiałam tak dobrej nowiny. Właśnie nie pamiętam, nie widzę w swojej pamięci takiego momentu, żebym wiedziała na ten czas, że Jezus umarł na krzyżu, że właśnie, że jestem grzeszna, to myślę, że jakby to hasło znałam, ale też nie do końca ono do mnie tak docierało. Ale właśnie ofiary Jezusa na krzyżu nie pojmowałam wtedy na pewno. Chociaż no też jestem przekonana, że rodzice nam o tym mówili, ale jakby na tamten mój, wtedy takie moje pojmowanie, to było chyba jeszcze może za wcześnie, nie? Że jakby wtedy wyniosłam tylko to właśnie niebo, piekło, ratunek. I właśnie obraz Boga Ojca, który też już wcześniej się pojawiał gdzieś.
Tak, no to jest taka wiedza powszechna, nie? To jest ten pierwszy taki element, że Bóg istnieje, dopiero od Niego można wyjść właśnie do Jezusa i Jego zbawczej ofiary. Ale tak jak wspomniałaś, Ty z tą prawdą zetknęłaś się, gdy byłaś właściwie na progu szkoły czy zerówki. Czy dla Ciebie na tamten moment to pamiętasz, że była taka przyjemna perspektywa, że coś się zmieni, że nagle, no nie wiem, będziesz miała inne koleżanki albo nie będziesz chodziła na religię. Jak to przyjęłaś, taką wizję?
Ja się nie mogłam doczekać pójścia do szkoły, bo no, Gosia z Piotrem już tam byli i to też była taka wczesna podstawówka, także oni tej nauki jakoś tak za wiele nie mieli. Bardziej obserwowałam jakieś takie pozytywne rzeczy, jeśli chodzi o szkołę właśnie. I szczególnie właśnie mnie interesowała ta religia, bo zawsze lubiłam rysować, kolorować i Gosia przynosiła z religii takie obrazki, nie? I czasami też chyba mi pozwalała nawet je gdzieś tam pokolorować. Także dla mnie to pójście do szkoły to była taka perspektywa, no bardzo się na nią cieszyłam. I pamiętam, że właśnie tego dnia to też to było to pytanie, że nie pójdę na religię, nie? I jakiś taki smutek, że mnie to ominie. Na pewno to pamiętam dokładnie akurat właśnie akurat te myśli.
Bo wiesz, tak pytam cię o to, bo patrzę już z perspektywy rodzica, że gdy dorosły człowiek się nawraca, no to jest gotowy na koszty. Natomiast właśnie ciekawi mnie, jak to jest z tej perspektywy dziecka, czy rodzice nie za dużo nakładają na dziecko, nie, za dużo oczekiwań, że ono będzie gotowe stawić czoła tej rzeczywistości. Czy to jednak jest bardzo duży koszt? Tutaj, wiesz, moje pytanie dotyczy, jak ty już dzisiaj byś, co byś mogła doradzić rodzicom właśnie takich małych dzieci, stosunkowo małych dzieci, które mówią, że już pomodliły się do Jezusa o zbawienie?
Znaczy, ten aspekt religii w szkole to na pewno było coś takiego no ciężkiego, takiego emocjonalnie, bo to było pewnego rodzaju jakieś takie wykluczenie z grupy, szczególnie no właśnie ten czas, kiedy przychodziła religia, a ja zostawałam na korytarzu. I jakieś takie, powiedzmy, prześladowania niewielkie, ale na tamten czas były takie bardzo ciężkie do zniesienia emocjonalnie ze strony rówieśników. I no na pewno było taką ogromną podporą to, że wiedziałam, że rodzice są ze mną, że interweniowali też w tych sprawach, także nie bali się też jakby tutaj rozwiązywać tych konfliktów, czy to z innymi rodzicami, czy z nauczycielami. Także wiedziałam, że mam za sobą rodziców, nie? I to było takie uspokajające, ale jakby no sam fakt istnienia religii w szkole myślę, że nie jest dobrym pomysłem, bo jakkolwiek by dziecko było wzmacniane przez rodziców i nawet jeśli by ta atmosfera w szkole jakoś, jeśli by nie doświadczało jakichś takich prześladowań, powiedzmy, to samo to czekanie właśnie na korytarzu czy gdzieś w świetlicy, to już jest takie stresujące dla dziecka, nie? Mm-hmm.
Tak, no często o tym mówimy, że tą odpowiedzialność za wychowanie religijne, powiedzmy to, wychowanie w wierze, no to jednak powinni przejąć rodzice i rzeczywiście no, nie podoba nam się to, że mi się też nie podoba, że moje dzieci chodzą do szkoły, gdzie ta religia wcześniej była obowiązkowa, teraz już jest do wyboru, no i jest to jakiś krok w dobrą stronę, ale i tak jednak, że część dzieci musi czuć się wykluczona i niepotrzebnie zupełnie, bo to nie jest sprawa szkoły, żeby profilować dzieci religijnie. To z tym się zgadzam.
Na tamten czas, kiedy nie chodziłam na religię, to zgadzałam się z tą decyzją. Nie protestowałam, jakoś wiedziałam, że to jest dobre, ale na pewno nie byłam gotowa ponosić takich kosztów, takiego pójścia za Jezusem, bo tak naprawdę jeszcze na ten czas to nie była taka moja decyzja.
Właśnie, bo tak o tym sobie myślę, czy twoja wiara była bardziej związana z rodzicami, czy bardziej rzeczywiście z samym Jezusem Chrystusem, bo tutaj części rzeczy nie rozumiałaś jeszcze w tej dobrej nowinie o zbawieniu, ale powiedz mi, czym w takim razie zostało zastąpione to bycie katolikiem? No bo wcześniej mieliście te swoje praktyki, przecież na pewno niedzielne, czy jakieś inne takie religijne rzeczy. A tutaj to zostało odcięte i co weszło w to miejsce?
Jeździliśmy co niedziela na spotkanie kościoła. I to tak nie tylko co niedziela, bo to nie było takie właśnie niedzielne. To była rzeczywiście taka wspólnota.
Ale wtedy to tylko wejdę ci w słowo, bo to była mała grupka wtedy. Tak jak teraz patrzę na projekt Mega Kościół, to właśnie powstają te takie małe grupki wierzących i wyście byli czymś w tym rodzaju, nie?
No mieliśmy taką swoją właśnie bandę dzieci. Na pewno lubiliśmy spędzać czas i też to ta niedziela, no to był taki czas raczej właśnie takiej radości, że się spotkamy, że będzie jakaś zabawa. Ale tak też szybko dosyć zaczęliśmy uczestniczyć w spotkaniach. I tak nawet rozmawiałam wczoraj z rodzicami, nie? Że oni też widzą, że to była wtedy na ten czas taka błędna decyzja. Też oni
czyli
sami
żeby jako
po prostu
dzieci byliście po prostu w czasie nauczania, na samym spotkaniu. Nie to, że w oddzielnym pokoju, tak jak my często teraz robimy, że dzieci są oddzielni i rzeczywiście poświęcają czas w zasadzie na zabawę, na poznawanie się, tworzenie właśnie tej bandy takiej zgranej, tylko wyście byli na samych spotkaniach.
Tak. To też różnie było, niekiedy nie, ale często byliśmy na tych spotkaniach. I no, ja wiem, że właśnie i rodzice innych dzieci to byli naprawdę tacy świeżo nawróceni i oni sami, no właśnie mówię, rozmawiałam z rodzicami, oni tak sami jeszcze wtedy do końca nie wiedzieli, jak to w ogóle tak poukładać i w swoim życiu, i w naszym życiu, także to się tak dopiero kształtowało. Nie?
Ale
tak
dlaczego uważasz, że to nie była zbyt dobra decyzja?
Bo no ja te spotkania tak wspominam jako coś w gruncie rzeczy takiego nudnego, ale to dlatego, że nie byłam w stanie się tak za bardzo skupić taki długi czas i tak zrozumieć też naprawdę tego, co jest przekazywane. Tak pamiętam, że mi się to kojarzyło z tym, że tak muszę wysiedzieć w ciszy, i tak jak się skończy, to pójdziemy się bawić. Nie?
Mówisz o tym, że zwracałaś się bardziej do Boga. czy miałaś tutaj jakiś problem z samym Jezusem? Jak to wyglądało?
Miałam problem. I to było coś takiego, że nie mogłam przeskoczyć tego wyobrażenia, które widziałam na obrazach. Pamiętam dokładnie też takie momenty, kiedy przychodziłam do swojej koleżanki i tam właśnie wisiał taki obraz Jezusa i tak ja się tak na niego patrzyłam i tak no, nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten Jezus, że wydawał mi się jakiś taki, że taki bez charakteru. I miałam duży opór, myślę, że właśnie tak przez to, że jakby kiedy myślałam o Jezusie, to widziałam, nie mogłam tego jakoś tak przeskoczyć w głowie, żeby nie widzieć tego obrazu. I no, to było takie dla mnie jakoś takie odpychające w sumie. I chociaż to długo tak się utrzymywało, że chociaż już trochę poznawałam postać Jezusa, to ten obraz gdzieś cały czas tak tkwił i też sprawiał coś takiego, że ja tak z oporem ogólnie słuchałam, czy później już czytałam historie związane z Jezusem. Że bardziej mnie właśnie fascynowały takie inne postaci, które jakieś przeżywały przygody i tak dalej. A Jezus, no miałam z nim problem, rzeczywiście.
Ale zobacz, jakie to jest ciekawe, jak duży jest wpływ właśnie wizerunków nawet, nie? Że Jezus, ty mówisz o tej postaci pewnie takiej, gdzie jest pokazywany tak zwany Jezus w całości i jest to taka postać właśnie w tych powłóczystych szatach, taka trochę uduchowiona i taka bardzo łagodna. Natomiast oderwanie dziecka, ale też osób dorosłych, które dopiero chcą poznać Boga, oderwanie ich od źródła prawdy, jakim jest Słowo Boże, żeby zobaczyć, jaki Jezus jest naprawdę, że to nie jest ktoś bez charakteru, tylko ktoś właśnie z bardzo ostrym charakterem, że wtedy, gdy trzeba, to naprawdę okazuje pełną moc i tak nie jest poddany biegowi wydarzeń, tylko nadaje kierunek, to rzeczywiście bez odniesienia do Słowa Bożego nie ma opcji, żeby poznać Jezusa. No to właśnie powiedz, kiedy przyszedł, jak to się stało, że ten obraz został zmieniony, że faktycznie mogłaś podejść do Jezusa jako do tego, który jest nie tylko tym kochającym, przygarniającym, ale też tym, który jest prawdziwym sędzią, który widzi twoje grzechy. Jak to się stało?
Znaczy to się na pewno kształtowało przez wiele lat. I czy przez takie własne studium Biblii, gdzie no siłą rzeczy czytałam nieraz o Jezusie. Chociaż tak mówię, że zawsze to było z jakimś takim oporem. Ale też właśnie przez nauczanie w kościele. Ale takim no, najważniejszym dla mnie i takim przełomowym czasem to było już dużo, dużo później. To było dopiero już na studiach, nie? Kiedy przerabialiśmy razem z grupą innych osób z naszej tutaj grupy, wtedy młodzieżowej, Ewangelię Jana. I wtedy dopiero tak naprawdę no, zobaczyłam taki obraz Jezusa. No właśnie wreszcie tak przyjęłam tą prawdę o nim, nie? Że bez takich już no w ogóle też już bez tego obrazu, nie? Teraz jak myślę o Jezusie, to w ogóle nie widzę tego obrazu. Tylko właśnie no widzę to, jaki on jest naprawdę. I jak się nam w Biblii przedstawił i jak pokazał właśnie swoją taką właśnie moc, swój taki charakter, to, że jest zwycięzcą, że no tak do każdego człowieka potrafił dotrzeć, nie? Że to było takie przemyślane i że właśnie takie też zwrócenie się do rozumu w jego postępowaniu, no to to był taki zachwyt i pamiętam, że chociaż parę razy miałam coś takiego, że mówiłam sobie, że się zachwycam Jezusem, to dopiero był prawdziwy zachwyt.
Aha. No. A masz jakiś taki obraz, który szczególnie cię porusza, gdy myślisz właśnie Jezus?
Na pewno rozmowa z Samarytanką. To jest taki ważny dla mnie punkt właśnie tego, jak tak precyzyjnie potrafił trafić do tej kobiety. I też pamiętam, że te porównania, kiedy Jezus mówi o sobie, przyrównuje się, nie? Do drzwi, do pasterza, ale to porównanie, że jestem światłością świata, to zawsze było dla mnie takie chyba najmocniejsze jakby z tych porównań, nie? Że właśnie, no to też tak obrazowo oczywiście przedstawiłam, ale że właśnie no to jest taka jasna droga i że Jezus, no że to jest takie właśnie takie czyste i że tak, no można się tak całkowicie oddać, nie? Temu, że tam nie ma właśnie żadnych szarości, ciemności, tylko jest ta światłość. Także chyba głównie ten obraz.
Takie odczarowanie tego pewnego mitu, właśnie tego bezradnego dziecka, które jest na rękach swojej matki i tak naprawdę to matka trzyma losy tego świata. To jest to straszne przekłamanie katolickie. Ale zapytam cię o coś, co jest takie dosyć typowe u dzieci właśnie wychowanych w tych rodzinach chrześcijańskich, że one wiele razy podejmują tą decyzję, aby w końcu się upewnić, że na pewno zwróciły się do Jezusa z prośbą o zbawienie. Czy u ciebie też to wiele razy było? Czy nastąpi jakiś kres? Kiedy nastąpił kres, że już wiedziałaś, że nie musisz dalej wołać?
Było to wiele razy i ja w pewnym momencie życia myślałam, że to się już nigdy nie skończy. Że ja nie jestem w stanie dojść do pewności. I no właśnie po każdym takim zawołaniu, jakimś takim też skruszeniu się może, za jakiś czas pojawiały się znowu takie wątpliwości. I to nie były takie wątpliwości, no, czy to jest, czy Bóg, czy Jezus odpowiedział, tylko no, czy ja miałam właściwą postawę serca i zrozumienie. Ale nastąpił jakby kres tych wątpliwości, bo też sporo się modliłam, jakby widzę tak z perspektywy, że nawet czytałam sobie takie moje pamiętniki, które gdzieś tam na szczęście sobie zapisywałam trochę myśli z tamtego okresu. I wiele jest właśnie w nich takiej goryczy, takiej frustracji, że ja nie jestem pewna i że już chyba nigdy nie będę. I tak raz to było jakieś takie zamiatanie pod dywan, dwa jakieś takie próbowanie może podjąć znowu tych prób. Ale też są tam modlitwy o to, żeby tę pewność uzyskać. I
jak się udało ją uzyskać? Jakby co było tym dopięciem tego twojego stanu pewnej frustracji, że chciałaś, żeby Jezus cię uratował, a z drugiej strony gdzieś tam musiałaś wierzyć, że jest jakiegoś rodzaju klucz, żeby to zrobić właściwie, czy coś takiego. To co było dopięciem, że już przestałaś mieć te wątpliwości?
Wtedy jakby ta pierwsza taka modlitwa, to wiem, że nie miałam tej świadomości, jakby od czego ja mam być właściwie uratowana. I jakby później, kiedy tak się zwracałam kolejny i kolejny raz, to no właśnie ja sobie wtedy uświadomiłam, że nigdy siebie nie widziałam tą idącą na zatracenie. I że to nawet było tak, że ja trochę zazdrościłam ludziom, że na przykład właśnie oni mają
burzliwą jakąś historię.
Tak, że są właśnie tacy świadomi, że mają takie duże grzechy na sumieniu i że tak widzą jasno, kiedy z nimi skończyli. Mhm. I to było takie oświecenie wręcz, że ja chociaż wiedziałam, że za każdy grzech, chociaż mały, najmniejszy, to za każde zbuntowanie się przeciwko Bogu jest kara potępienia. I jakby to tak jakby rozumiem,
w ogólności to wiedziałaś, tylko nie przykładałaś tak, tego do swojej osoby.
Mhm. No, więc to był taki przełom, jeden. A drugi to było właśnie to, co powiedziałam o Jezusie, nie? O tym swoim obrazie, jaki nosiłam w głowie, czy tam też w jakichś takich uczuciach o Jezusie. Czas takiego jakiegoś doła w relacji z Bogiem, to się tak zaczął właśnie mniej więcej na studiach. I to były takie różne dylematy, które widziałam w swoim sercu, że tak zaczęłam się już... Bo wcześniej też gdzieś takie myśli, czy to jest moje, czy nie moje, jakie mam motywacje, to one gdzieś były, ale jakoś mi tak dosyć łatwo je było tak właśnie zamiatać, odrzucać. Mhm. A na tych studiach to już tak po prostu nie dawałam sobie rady z tymi myślami, nie? Że tak widziałam, że jakoś takie... że jest coś takiego złego w moim sercu i w takim, w tym, że tak naprawdę, że tak nie kocham dobra, w sensie też nie nienawidzę grzechu i tak zobaczyłam, że właśnie takie pytania, czy ja kiedykolwiek tak szczerze kochałam Jezusa, i czy miałam taką pasję dla Niego i tak sobie odpowiadałam, właśnie nawet czytałam o tym wczoraj w tych swoich zapiskach, że nie, że nigdy nie miałam takiej prawdziwej pasji dla Jezusa. A jeszcze na studiach to się jakoś tak pogłębiało, bo doszła właśnie to zainteresowanie architekturą, czy też może nie tak bardzo stricte naukowo, co jakby całej tej otoczki wokół tego.
Atmosfera studiowania.
Tak, i jakichś tam konferencji, takich rzeczy. I to też były takie pytania, czy co jest dla mnie ważniejsze. I pamiętam, że wiedziałam, że ja mogę mówić, że Jezus jest na pierwszym miejscu, ale że to tak wcale nie było w moim sercu poukładane.
Ale to ciekawa obserwacja, że mimo, że zewnętrznie prowadziłaś pewnie moralne życie, to jednak ten ból dotyka gdzieś głębi serca, nie? Że człowiek sam, jeżeli zdecyduje się stanąć w prawdzie przed sobą samym, to wie dokładnie, do czego jego serce przylgnęło. Nie? Mm-hmm. A powiedz, czy w takim razie były... skądś nadeszła pomoc? Nie wiem, czy były osoby, czy ty sama w jakiś sposób przejrzałaś się w tym lustrze, że coś jest nie w porządku i znalazłaś rozwiązanie. Jak do tego doszło?
To znaczy, to było tak, że ja miałam jakby tą wewnętrzną świadomość i taki wewnętrzny ból, że tak jest. I takie też myśli o tym, że jestem obłudna, no bo jakby z nikim się nie dzieliłam tymi wątpliwościami, że to jakoś był taki obszar, że no nawet tak rodzicom, z którymi ja mam dobry kontakt, nie? I rozmawiamy często na takie naprawdę różne, też trudne tematy, ale to był taki obszar, że nikomu nic. I tak nawet sobie też czasami przed sobą było się trudno przyznać do jakichś takich wątpliwości.
Tak, teraz sobie myślę o tym właśnie, jakie to jest duże wyzwanie, żeby Kościół z jednej strony oferował właśnie to miejsce dla młodych i dla dzieci, ale też dla młodzieży, która już ma w sobie to pragnienie, żeby coś robić razem, żeby mieć poczucie, że macie wpływ na świat też, na zdobywanie innych ludzi dla Chrystusa. Ale właśnie tak jak mówisz, bez tej pewności w sobie, to trudno jest rzeczywiście z taką pełną radością i zaangażowaniem wejść w ten wir walki o świat, mm-hmm. nie? Gdy jeszcze tak jakby walczymy o siebie samych. Mm-hmm.
Bo to nawet może być, że tak czasami jakaś taka fala optymizmu mm-hmm. przychodzi, nie? Że to właśnie ma sens, to jest dobre. I wiedziałam, że to jest dobre, ale właśnie ta walka cały czas tak przysłaniała i przeszkadzała.
Mhm. To dopnijmy tylko ten wątek właśnie tych niepewności. Czy pamiętasz taki moment, gdzieś postanowiłaś jednak postawić wszystko na tą jedną kartę Bożą, czy to jeszcze trochę trwało?
Przyszedł taki dzień, gdzie szłam odebrać wyniki badań i tam to nic takiego w sumie okazało się, ale te badania były, tak ja wiedziałam, że one są skierowane na to, żeby wykluczyć jakieś tam zmiany nowotworowe. I dla mnie to już się równało z tym, że ja niedługo umrę i wszystko się skończy. I pamiętam, że tak szłam po te wyniki i to był ten dzień, gdzie po prostu jeszcze raz już z taką świadomością i z taką świadomością, że ja kocham Boga, kocham Jezusa, wiem, co dla mnie zrobił, że znał mnie, kiedy właśnie ponosił karę za moje grzechy, że umarł za nie i że to jest jedyny ratunek, to jeszcze raz wtedy właśnie zwróciłam się do Niego z modlitwą. I to rzeczywiście myślę, że było takie niezbędne, bo właśnie to jest ten moment, do którego się odwołuję, kiedy myślę o nawróceniu. Mhm.
Tak, to jest o tyle taka ważna myśl, że żeby przyjść do Boga, to właśnie nie wystarczą tylko jakieś takie chwilowe przeżycia czy emocje, mhm. tylko rzeczywiście ten element wiedzy jest bardzo ważny, żeby wiedzieć na pewno, jaki Jezus jest, wiedzieć, z jaką ofertą przychodzi do człowieka i wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby ta oferta stała się aktualna dla mnie, nie? I że w tym momencie te wszystkie elementy gdzieś zaskoczyły u ciebie. Olu, to przejdę do takich pytań, które chciałam, żebyś pomogła być może rozwikłać rodzicom, którzy mają dzieci właśnie nieduże jeszcze, a zastanawiają się nad ich zbawieniem. Oczywiście każdy wierzący rodzic chciałby, żeby jego dziecko jak najszybciej zostało zbawione, ale właśnie co według ciebie jest dobrą postawą rodzica, czy właśnie przynaglanie do nawrócenia, czy taka powściągliwość, czekanie na to, aż dziecko samo do tego dojrzeje. Mhm. Ty mówiłaś o tych różnych wątpliwościach, nie? Które miałaś i których też tak obawiałaś się nawet wyrazić przed samą sobą, że pewnie było ci głupio, że je masz, a przecież twoi rodzice są wierzący. Więc na pewno kłębiło się dużo tych dylematów. Jak byś teraz doradziła?
Znaczy, myślę, że dziecko powinno jakby wiedzieć, że ono właśnie może mieć te dylematy, że takie nawet podstawowe pytania, jak to, czy w ogóle wierzę w Boga, czy uznaję to za prawdę, czy uznaję Bożą sprawiedliwość za coś, co potrafię przyjąć. No właśnie takie podstawowe pytania, których ja się trochę tak bałam, nie? Że one się pojawiają, żeby dziecko wiedziało, że no to nie jest grzech, nie? Mhm. Że właśnie te pytania to jest coś naturalnego, na co trzeba sobie odpowiedzieć i że właśnie no, trzeba się z tym zmierzyć i nie zamiatać pod dywan, że ja mam po prostu wierzyć, bo to jest właściwe, tylko że muszę się z tym zmierzyć i sobie w pełni odpowiedzieć na te pytania. Mm-hmm. I to nie tak właśnie, że gdzieś tam trochę jakoś tam zaspokoić te swoje wątpliwości, tylko że to musi być tak no tak przeanalizowane i tak przyjęte właśnie takim no, sercem i duszą, nie? Mm-hmm.
To właśnie druga strona tej sprawy dotyczy samych rodziców, że to rodzic musi pozwolić sobie na to, żeby się nie obawiać o zbawienie swojego dziecka w taki sposób, że wolę założyć, że ono jest wierzące i wtedy jest okej, tylko rzeczywiście z taką otwartością podejść, że dziecko jest jeszcze dzieckiem. Jeszcze nie do końca wszystko musi wiedzieć i to żaden grzech, że ono nie wszystko wie i że czasami ma te wątpliwości, że żeby tutaj nie pójść w tą uliczkę takiego zamknięcia problemu, który jest tak naprawdę niezamknięty, nie? Że coś w tym stylu.
Też na pewno takie dzielenie się z dzieckiem, na przykład coś takiego, że no ja też kiedyś miałam wątpliwości, albo że musiałam sobie poradzić z jakimś problemem. Że właśnie, żeby dziecko widziało, że to jest po prostu takie, no, takie ludzkie i że też nikt nie jest taki idealny w tym, nie?
Tak, tutaj tak sobie pomyślałam jeszcze, że bardzo ważną było myślą to, co powiedziałaś z własnego doświadczenia, że uczestniczenie też w spotkaniach kościoła, gdy byłaś jeszcze dzieckiem, to nie do końca cię zachęciło do tego, żeby rozwijać swoją wiarę, że tak teraz sobie myślę, że myśmy też jako Kościół przeszli pewną drogę, żeby dojść do tej prawdy i w tej chwili właśnie no mamy tą praktykę, że dzieci nie są na spotkaniach Kościoła, one po prostu się integrują razem, nawet nie mają szkółki niedzielnej właśnie w takim wymiarze, jak ty mówiłaś, czy w takiej formie. Ale właśnie, że dziecko musi mieć tą świadomość, że ono jest jeszcze z innej bajki, że rodzice są wierzący, tutaj są dorośli ludzie, którzy właśnie oni mają coś, czego ja jeszcze nie mam, nie? Że myślę, że to też dziecku pomaga tak określić siebie, że ono jest jeszcze na pewnym etapie, w pewnej drodze i że to pobudza jego pragnienie, żeby dołączyć do tej ekipy. Nie wiem, czy to byś potwierdziła.
Tak. Na pewno ważne jest to, że miałam okazję wzrastać w takim środowisku, gdzie było takie jednak mocne nakierowanie na to rozumowe pojmowanie świata. I to właśnie w kościele i też w rodzinie. Że moje rodzeństwo też ma takie zainteresowania. To szczególnie właśnie tutaj w tych sprawach biologii i właśnie tego sporu ewolucja-kreacjonizm. To było takie mocne zaplecze, że przy takich wątpliwościach to ja często się tak zwracałam do nich. No taką po prostu wiedzę. I właśnie tutaj nakierowanie naszego kościoła w tym kierunku to jest na pewno no, takie myślę niezbędne, żeby człowiek po prostu doszedł do prawdy.
Tak, żeby jego wiara miała też te takie dwa filary, że wiara jest związana z rozumem i to nie jest nic złego, że człowiek chce wiedzieć, jak to wszystko, jak powstało, że można do tego dojść, w jaki sposób Bóg stworzył świat, opierając się oczywiście na jego relacji, ale że nie jest to właśnie bezrefleksyjne i takie emocjonalne uniesienie tylko, ta wiara, nie? Że to jest faktycznie takie niesamowite.
Tak, ale z drugiej strony, że to też nie wystarczy.
Że to też nie wystarczy, tak, że to, o czym ty mówiłaś, to takie zdanie sobie sprawy, że pójście za Jezusem to jest tak naprawdę zakochanie się w Nim, no w tym sensie, że kocham Go i jestem gotowa ponosić właśnie trudy, znosić różne prześladowania, ponosić te koszty, o których mówiłaś, że patrzenie na to, jak myśmy zostały ukochane, to dopiero daje nam ten obraz takiej prawdziwej miłości, którą my chcemy odwzajemnić. Nie?
I że ten właśnie aspekt poznania, takiego rozumem i tych też właśnie tych emocji, serca, no to, że cały czas musi się przeplatać, bo jedno bez drugiego to
jest
tak kulawe. Nie zadziała.
Olu, Bardzo ci dziękuję. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne to, co mówiłaś. Chciałam, żebyś opowiedziała właśnie z tej perspektywy dziecka, jak wygląda ten świat jego dylematów, tych rozterek, w którą stronę rodzic może pomóc dziecku rozwikłać te jego problemy. No i dla mnie jest to oczywiście zachęta, żeby rodzice byli odważni, żeby właśnie nie bali się tego, że ich dziecko ma wątpliwości, to znaczy, że jest niezbawione i teraz idzie na zatracenie. Tylko ten czas dzieciństwa to jest czas, kiedy musi się wyklarować w głowie dziecka właśnie ten jasny obraz Jezusa, musi głęboko zajrzeć w swoje serce, czy ono tego pragnie, czy jest gotowe, żeby za tym pójść i wtedy dopiero mamy no taki efekt, że jest właśnie pełnia, jest radość z tego, że znalazło się prawdę i jestem gotowa za tą prawdą iść i z pełnymi konsekwencjami. Grzolu, bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Państwu również i zapraszam za 2 tygodnie na następną, ostatnią spowiedź. Do widzenia.
Do tej pory często odsuwaliśmy myśl o śmierci, tak jakby miała nas ominąć. W obliczu pandemii COVID-19 trudno jednak tę myśl zagłuszać. Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. Śmierć to nie jest twój koniec. To początek wieczności. Jaka ona będzie? Kto trafi do piekła? Źli ludzie? Ty chyba nie. Przecież jesteś całkiem w porządku. No dobrze, weź Biblię do ręki, sam zobacz. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy to o tobie? Zajrzyj jeszcze tutaj. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech, nawet jeden, należy się kara potępienia. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Zapłatą za grzech jest śmierć. W oczach Boga, który sądzi przecież żywych i umarłych, ty i ja jesteśmy źli. Sprawiedliwie należy się nam piekło. Kiedy uświadomisz sobie, że z powodu twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał: wykonało się! Dosłownie powiedział: zapłacone! Jezus zapłacił za ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. 3. dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech.
Zbliża się ten czas, gdy staniesz z Nim twarzą w twarz. On już czeka na ciebie, co ujrzą oczy twe, gdy wraz z Nim będziesz szedł. On już czeka na ciebie. Jego chwał otoczone, co twe serce będzie czuć? Czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem? Czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz alleluja? Czy ci słów będzie brak, On już czeka na ciebie? Jezus czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Zbliża się ten dzień, kiedy przyjdzie ci przed Jezusem stać. On już czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. On już czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe serce będzie czuć? Czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów? Kiedy staniesz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa? Czy zaśpiewasz alleluja, czy ci słów będzie brak? Jezus czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. On już czeka na ciebie.